Cześć, jestem Nikodem. Witam w pocencie Ninenar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej księgi The Man Who Broke Capitalism. To księga non-fiction Davida Gelesa, reportera The New York Times, która analizuje dziedzictwo Jacka Welcha i jego wpływ na amerykański kapitalizm. Autor pokazuje, jak styl zarządzania rozwinięty w General Electrics, oparty na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, ciciach kosztów, zwolnieniach i finansjalizacji, stał się wzorem dla całego fiata korporacji. To nie jest biografia w klasycznym sensie, lecz szeroka diagnoza systemu gospodarczego, w którym krótkoterminowy wzrost kursu akcji zaczął mieć większe znaczenie niż pracownicy, innowacje i lokalne społeczności. Księga łączy historię biznesu, analizę społeczną i krytyk współczesnego modelu zarządzania. Jej celem jest nie tylko opisanie skutków epoki Welcha, ale takie pokazanie, jakie firmy i liderzy probudzi od tego odej. Przedstawić najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, jak Jack Welch zamienił Gwen w wzór kapitalizmu opartego na ciciu kosztów. Gels przedstawia Jacka Welcha jako człowieka, który po objęciu kierownictwa General Electric nadał priorytet nie produkcji, nie rozwojowi pracowników i nie długofalowej innowacji, lecz nieustannemu wzrostowi kursu akcji. Centralnym elementem tej strategii stało się traktowanie zatrudnienia jako kosztu, który trzeba regularnie redukować. Autor pokazuje, że system masowych zwolnienia i presji na natychmiastowy wynik nie był jedynie pojedynczy decyz kadrowi, ale podstaw całej filozofii zarządzania. W praktyce oznaczało to przeniesienie ryzyka na pracowników, a zysków na akcjonariuszy i zarząd. Księga wyjaśnia, dlaczego takie podejście było atrakcyjne dla Wall Street, bo dawało szybkie efekty finansowe, ale jednocześnie osłabiało fundamenty firmy. Gelles sugeruje, że sukces. Welch był częściowo pozorny, ponieważ opierał się na przesuwaniu kosztów w przyszłość, a nie na tworzeniu trwałej wartości. Dzięki temu czytelnik rozumie, jak jeden menedżer pomógł zmienić język i logik całej amerykańskiej gospodarki. Po drugie, zwolnienia, przynoszenie produkcji i rozpad społeczności przemysłowych. Jednym z najmocniejszych wódków księgi jest pokazanie społecznych skutków strategii Welcha. Gelles opisuje, jak redukcja etatów, zamykanie zakładów i przynoszenie produkcji osłabiały miasta oraz regiony zależne od wielkich koncernów przemysłowych. To ważne, bo autor nie ogranicza się do poziomu bilansu i giełdy. Pokazuje realne konsekwencje dla ludzi, którzy tracili stabilne miejsca pracy, świadczenia zdrowotne i poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Taka polityka miała wpływ na klas. Redniw, ponieważ przemysłowe etaty przez dekady zapewniały awans społeczny wielu rodzinom. Żerdy firmy zaczęły konsekwentnie przedkładać wartość dla akcjonariuszy nad trwałość zatrudnienia. Lokalne wspólnoty zaczęły ponosić koszty, których nie widać w kwartalnych raportach. Gelles wina ten proces z szerszym przesunięciem w amerykańskim kapitalizmie, w którym przedsiębiorstwo przestałoby instytucji zakorzenioną społecznie, a stało się narzędziem maksymalizacji finansowej. Właśnie dlatego ta czcza księgi działa jako ostrzelenie przed mileniem efektywności, zniszczeniem zaplecza społecznego. Przejęcie i finansjalizacja jako narzędzia wzrostu za wszelk ceny, autor powitca wiele uwagi temu. Jak za czasów Welcha rozkwitły agresywne fuzje i przejęcia oraz jak Gates oraz bardziej odchodziło od swojej przemysłowej tosamości. Gelles pokazuje, że wielkość firmy zaczęła być mylona z jej sił, a kolejne transakcje służyły przede wszystkim budowaniu wrażenia dynamiki i dominacji rynkowej. Równolegle rozwijała się finansjalizacja, czyli przesuwanie ciężaru działalności z produkcji na operacje finansowe. G-Capital stawało się coraz ważniejszym źródłem zysków, a firma zaczęła działać czunciowo jak instytucja finansowa. To ważny argument księgi, bo wyjaśnia, że problem nie polegał wyłącznie na twardym stylu zarządzania, lecz na zmianie samego modelu biznesowego. Krótkoterminowo dawało to wyniki akceptowane przez inwestorów, lecz długofalowo zwiększało podatność na kryzysy. Szczególnie gdy pojawiły się ryzykowne aktywa i ekspozycje na rynki kredytowe. Gelles używa tego przykładu, by pokazać, jej gospodarka oparta na finansowych sztuczkach może wyglądać stabilnie, dopóki nie przyjdzie moment rozliczenia z realną kondycji firmy. Po czwarte, jak filozofia, Welch rozprzestrzeniła się na całe korporacyjne USA. Istotnym tematem księgi jest nie tylko sam Welch, ale ten jego wpływ na kolejne pokolenia menedżerów. Gelles pokazuje, czy byli ludzie Chem i uczniowie jego stylu zarządzania trafiali na czele innych wielkich firm, gdzie przynosili ten sam zestaw praktyk. Chodziło o podnoszenie wartości dla akcjonariuszy, cięcia zatrudnienia, presję na wyniki kwartalne i przekonanie, która nieustannie restrukturyzuje SIN dla rynku. Autor analizuje, jak ten model pojawiał się w przedsiębiorstwach takich jak Boeing, Home Depot czy Kraft Heinz. Dzięki temu księga staje się opowieści nie o jednym prezesie, lecz o całej erze biznesu, w której zaszty zaczęły naladować siebie nawzajem. Geles zwraca uwagę, że kultura korporacyjna została w ten sposób ujednolicona, a wiele rad nadzorczych uznało styl Geles za wzorzec nowoczesności. To wonna obserwacja, bo wyjaśnia, dlaczego skutki belchizmu były tak szerokie. Nie były lokalnym wyjątkiem, lecz powielanym standardem. Sińska pokazuje więc mechanizm rozchodzenia. Sin z ideologii, zarządzania przez sieci kontaktów, prestiż i imitacją sukcesu. Na koniec. Czy można odwrócić skutki belchizmu i budować bardziej odpowiedzialny kapitalizm? Ostatnia wanna ościnki dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy dziedzictwo Belchia da sił odwrócić. Geles nie poprzestaje na krytyce, lecz wskazuje firmy i liderów, którzy rezygnują z logiki krótkoterminowej maksymalizacji zysku. To nie oznacza idealizowania tych alternatyw, ale pokazuje, że inny model działania jest możliwy. Inwestowania w rozwój, unikania bezrefleksyjnych cheatna i większej odpowiedzialności wobec społeczności, w których firma działa. W tym sensie księga ma wymiar praktyczny, bo nie tylko opisuje problem, ale ten sugeruje kierunek korekty. Jej moc polega na tym, że łączy argument moralny z argumentem biznesowym. Geles twierdzi, że nie trzeba niszcząc miejsc pracy i społecznej tkanki, aby prowadzić skuteczną firmę. Czyczła Mojna czyta jako próbę odzyskania języka kapitalizmu, w którym sukces nie jest mierzony wyłącznie ceną akcji. To sprawia, że księga jest istotna zarówno dla osób zainteresowanych historią gospodarki, jak i dla menedżerów szukających bardziej zrównoważonego sposobu zarządzania. Podsumowując, ta księga będzie szczególnie cenna dla osób, które interesują się historią amerykańskiego biznesu, nierównościami społecznymi, kultury korporacyjnej i skutkami zarządzania nastawionego na krótkoterminowy zysk. Przyda się najem czytelnikom, którzy chcą zrozumie, kad wziął się dzisiejszy model firmy podporządkowanej akcjonariuszom i dlaczego tak wiele współczesnych problemów gospodarczych ma korzenie w latach 80. i 90. Największy wartości księgi jest połączenie szerokiej perspektywy systemowej z konkretnej historii, jednego człowieka i jednej korporacji. Dzięki temu argument staje się zrozumiały, bo nie pozostaje abstrakcyjny krytyk kapitalizmu, lecz pokazuje mechanizmy działania na realnych przykładach. Wyróżnia je równie to, się nie koczy Sin na oskarżeniu, ale wskazuje możliwe alternatyw. W porównaniu z wieloma księgami o biznesie nie gloryfikuje sukcesu menedżerskiego, tylko pyta o koszt tego sukcesu. To czyni Bound zarówno jako report ekonomiczny, jak i jako diagnoz współczesnego kapitalizmu. Jeśli chcesz nas wesprzeć David Geles, możesz kupić księg za pochodnictwem linku do Amazon, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj zna, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.